chcę się odnieść właśnie do święta pierwocin, które dzisiaj jest tak naprawdę, tak, zaczyna się biblijne święto. Wiecie, tak jak Kuba powiedział, że sam Jezus powiedział, tak, do uczniów, kiedy po zmartwychwstaniu z nimi rozmawiał i powiedział, że o nim mówili zakon i prorocy. Zakon i prorocy, tak? I wiecie, tak naprawdę, i to jest, można powiedzieć, że to jest ukryta Ewangelia, tak? I Paweł na przykład mówi to w Koryntian, że mówi do dzisiaj Żydzi, którzy są niewierzący w Mesjasza, że mówi, jest zasłona na ich sercach. Oni, mówi, czytają te rzeczy i nie są w stanie zobaczyć tam po prostu setna tego wszystkiego. A to wszystko zapowiadało tak naprawdę Jezusa, Mesjasza, który miał przyjść, tak? I on, który był barankiem w Paschę, tak? Paweł mówi, że na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus, więc on jest tym paschalnym barankiem i on jest właśnie tym snopem w święcie pierwocin. I przeczytamy o tym 23 rozdział 3 Mojżeszowej od 10. I tak jak wiecie, też Marcin powiedział, to jest niesamowite, kiedy ujrzymy, jak się wszystko wypełnia. Dokładnie w tych dniach. Dokładnie. Jeśli to zobaczymy, to zrozumiemy wagę tego. I to na przykład, że nie wiem, jakikolwiek kościół na ziemi, jakiś chrześcijański, który gdzieś to zmienia, po prostu wypacza terminy, wszystko, to jest coś, to jest coś bardzo złego tak naprawdę się dzieje. Dlatego, że w tym, powiem wam, jest po prostu zawarta moc słowa proroczego tak naprawdę. Tak? Mamy proroctwa normalne mówione przez proroków, spisane w Biblii, ale też Bóg tak zrobił, że święta mają charakter proroczy. Proroczy. I wypełniają się dosłownie wszystko w tych terminach. Więc to tak jak mówimy, tak, że Jeszua po prostu w Paschę oddaje życie. I sobie pomyślcie, w każdym domu w Izraelu przygotowywali baranka. A Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Jana w 1 wersecie mówi, że kiedy nadeszła Pascha, wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia do Ojca. W każdym domu przygotowywali baranka Żydzi. On był tam wtedy i on wiedział, że to wszystko jest o nim. I on wiedział, że ta ostatnia Pascha, którą spożyje na ziemi, mówi, to jest ten czas, kiedy on stanie się barankiem, który umrze za grzech całego świata. To wszystko było o nim. Wiemy, że od dziecka on po prostu znał te pisma, tak? I wiedział, i on był przygotowywany, Duch Święty go przygotowywał właśnie na ten czas. On powiedział, po to przyszedłem. Po to przyszedłem, by oddać życie. On się po to urodził na ziemi i to był jego cel, tak? I praktycznie te święta o tym mówią. I teraz przeczytałem właśnie 23 od 9. Wcześniej jest mowa na temat święta Paschy od 1 do 8 i teraz od 9. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, przemów do synów izraelskich i powiedz im tak, gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. W dniu obrzędu potrząsania tym snopem złożycie roczne jagnię bez skazy na ofiarę całopalną dla Pana. Wraz z ofiarą z pokarmów dla niego z 0,2 efy przedniej mąki zacznionej oliwą jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana oraz jako ofiarę z płynów dla niego 1/4 hinu wina. Chleba zaś ani prażonego lub świeżego ziarna zboża jeść nie będziecie aż do tego dnia, w którym przyniesiecie swojemu Bogu dar. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Teraz słuchajcie, w ogóle żniwo było podzielone na 3 części w Izraelu i do dzisiaj tak jest. To jest właśnie, to są pierwociny, jest czas pierwocin, jest czas żniwa głównego, jest czas pokłosia. Czym były pierwociny? Pierwociny po prostu były tym, siano, przede wszystkim siano pszenicę i jęczmień. I pierwszy zawsze dojrzewa jęczmień. Jęczmień jest pierwszy. Więc kiedy nadchodził czas, kapłani wysywali, szczególnie lewitów, I mówili, idźcie i zobaczcie. I szukajcie, tak? I też właśnie to było tak, że jeszcze pierwociny były podzielone na trzy części. Naznaczanie, zbiór i właśnie potrząsanie te, tak? I to jest tak, że oni wysyłali w pewnym momencie, tak, po prostu żniwa wysyłali, mówili, idźcie poszukać, idźcie zobaczcie. I oni szli. I to był, mówię, tak jak mówię, tutaj ja czytałem, to był po prostu, zawsze to był jęczmień, bo on po prostu pierwszy dojrzewał, tak? Więc oni po prostu zbierali to, zbierali snopki z tego. I co jeszcze robili, wiecie, tego nie ma tutaj. To jest ciekawe. Ja myślę, że w ogóle Duch Święty wiele rzeczy w takiej tradycji ich też czynił, które były też prorocze, chociaż tego nie ma w Słowie. Był zwyczaj, że wszystkie snopki przewiązywali czerwoną wstążką. Po co? Żeby było im łatwiej znaleźć. Tak robili to. Gdzie one leżą, wtedy widać po prostu tak, bo to jeszcze nie było wszystko ścięte. To były tylko pewne snopki tego, co już dojrzało. Tak? Więc po prostu te snopki były po prostu tak naznaczane. Wtedy to przynoszono do kapłana. Nie można było z tego jeść jeszcze. Aż kapłan to wziął i po prostu dokonał przed Bogiem obrzędu potrząsania. Tak? Dopiero wtedy można było to spożywać. Tak tutaj czytaliśmy. I chcę tutaj w takich parę rzeczy, wiecie, się odnieść. Pierwsza rzecz, wiecie, którą też to święto o czym mówi, to jest bardzo ważne, że świat będzie miał żniwo. Jezus, On jest tylko pierwocinami. On zapowiedział, że jeśli ja już przychodzę, ja oddałem życie, ja zmartwychwstałem, ja jestem pierwocinami tego żniwa, to znaczy, że potem przyjdzie główne żniwo. To jest też coś proroczego. I przeczytamy, coś o tym chcę przeczytać. Ewangelia Łukasza najpierw. Trzeci rozdział. To jest kazanie Jana Chrzciciela. To był dopiero kaznodzieja ostry, powiem wam. Ale od 7 wersetu on mówi takie słowa. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To jest poselstwo, które Jan Chrzciciel przyniósł na ziemię. O czym ono jest? Ono daje obraz żniwa. Przyjdzie czas zbiorów. Tu akurat on mówi o drzewach, tak? Różnie. Bóg jest przedstawiony jako właściciel winnicy, który w pewnym momencie przyjdzie zebrać owoc winnicy. Jest przeznaczony jako ten, który przychodzi do drzewa i chce w określonym czasie mieć dobry owoc z drzewa. Jest też jako pan żniwa przedstawiony. Przeczytamy w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, który zbiera żniwo w czasie wyznaczonym tego żniwa. I te wszystkie rzeczy mówią o tym, że kiedy on przyjdzie, ten wyznaczony przez Boga czas, on przyjdzie, żeby zebrać dobry owoc, spodziewa się dobrego owocu. A to wszystko, co nie będzie dobrym owocem, on tutaj mówi, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu i mówi tu o życiu ludzi. Każde drzewo pójdzie na spalenie w ogień. Dzięki Bogu Ewangelia polega na tym, że Bóg nam daje nowe życie i siłę, żebyśmy przynosili te dobre owoce. To jest bardzo jasne. Sam z siebie człowiek nie jest w stanie żyć w sposób akceptowany przez Boga. Do tego jest potrzebna ci łaska i otrzymanie nowego życia. I o tym też jest to święto. Potem powiemy. I jeszcze potem jest zaraz następna strona od wersetu 15. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I to, co wam mówię, główne żniwo to było zbieranie pszenicy. To jest bardzo ciekawe. Tu dokładnie Żydzi wiedzieli, o czym on mówi. Jezus jest przedstawiony jako ten, który przyjdzie na żniwo. I mówi, oddzieli. I oni, słuchajcie, to był naród rolniczy. Pasterski i rolniczy. Oni doskonale rozumieli, o czym, bo oni to robili co roku. Oni to robili. Oni wiedzieli po prostu, że plewy się po prostu usuwa i się pali, tak? To jest proste. A pszenicę zbieramy i po prostu... I tak Jan mówił, tak? On to tak przedstawia. Zobaczmy teraz, co Jezus o tym mówi. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Od 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posłał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił, a słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział, nie, abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, czyli żniwiarzom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. To jest dokładnie to, co mówił też Jan Chrzciciel o Jezusie. I teraz od 36 wersetu jest wyjaśnienie. Jezus to wyjaśnia. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy, czyli on. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żniwo obrazuje koniec świata w Biblii. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. W pierwszym Jana czytamy, że wszelka nieprawość to grzech. Więc tu jest mowa o wszystkim, co Bóg nazywa grzechem, co Bóg nazywa. Bo my, człowiek sobie pewne standardy zmienia, rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, słuchajcie, to jest to dotyczy wszystkich. To nie jest ważne, czy ktoś w to wierzy dzisiaj, czy nie. W pewnym momencie zatrąbią trąby, skończy się czas łaski, a zacznie się czas żniwa. I tam już nie ma czasu na poprawę życia, tam nie ma czasu na pokutę, upamiętanie. Nie ma znaczenia, co człowiek myśla do tej pory. Dzisiaj jest dzień łaski, dzień zbawienia. Dzisiaj. Dzisiaj każdy, kto wzywa Jego imienia, będzie zbawiony. Każdemu dzisiaj Bóg chce dać szansę. Jezus umarł za wszystkich, tak? I chce dać te nowe życie i zbawienie. Ale nie wszyscy je przyjmą. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jeszcze jeden fragment. Objawienie Jana, Apokalipsa, 14 rozdział. Tu apostoł Jan ma objawienie i mówi tak. 14:14. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Jak myślicie, kto to jest? W koronie złotej, prawda? To jest oczywiste. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem, na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. I to jest pierwsze żniwo. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem. I zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. To jest coś, co po prostu w objawieniu Duch Święty dał mu widzieć przyszłość, to co się stanie, kiedy wróci Jezus i kiedy będzie czas żniwa. I widzimy tu dwa, tak jakby dwa ścięcia, tak? Jest pierwsze ścięcie, mówi, już zostało zrzęte. I co to jest? To są sprawiedliwi. Tak, to są sprawiedliwi. To są ci, którzy uwierzyli w Jezusa i którzy żyli z Nim, byli Mu oddani i posłuszni. To są ci. To jest pierwsze żniwo. A potem mówi: widziałem innego. I mówi: i ty zapuść sierp. I ten drugi zapuszcza sierp i bierze te winogrona. I co? Gdzie one trafiają? Do tłoczni Bożego gniewu. Wiecie co, to była taka tłocznia, tak jak dzisiaj to też się robi, że się wrzuca i się udeptuje po prostu sok, tak? Po prostu z winorośli. To jest to, tak? Więc słuchajcie, to jest bardzo jasne, rozumiecie? Żeby być tego świadomym, że jest wyznaczony czas żniwa przez Boga dla świata. I każdy z nas znajdzie się, mówię, nie ma żadnego czyśćca w Biblii. Przepraszam, nie wiem, pewne osoby, nie znam was, nie wiem, kim jesteście. Nie ma nic w Biblii o czyśćcu. Nie ma nic o tym, że trafisz pomiędzy któreś z tych żniw, a potem po prostu ktoś zapłaci, ktoś się tu będzie modlił, ktoś coś i po prostu sprawimy, że ty przejdziesz na tą stronę dobrego żniwa. Przepraszam, Biblia nie daje żadnej takiej nadziei w żadnym miejscu. Nie ma nic takiego. Nie ma. Trafiasz albo tu na wieczność. To jest bardzo poważna sprawa, tak? Więc myślę, że to jest jedna z rzeczy właśnie proroczych, która przedstawia po prostu, które przedstawia święto tych pierwocin, że Jezus jako pierwszy, On przyszedł po prostu i były tymi pierwocinami, ale zapowiada, że przyjdzie żniwo na całą ziemię. I teraz następna rzecz, którą On zapowiada, która się w ogóle dokonała, i to jest, powiem wam, bardzo fajny obraz. I tutaj to, co mamy, tak, że oni nie mogli tego jeść, aż było to przedstawione przed kapłana i dokonał się obrząd potrząsania. Kapłan dokonywał przed Bogiem. I teraz zobaczcie, że tu jest napisane w 11 wersecie, a on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem. Po co? Aby zyskać dla was upodobanie dla całego ludu. Więc kapłan, kiedy brał to i potrząsał tym snopem, tak, on robił to po to, aby zyskać dla całego ludu upodobanie Boga. I wiemy, że ten snop obrazuje, tak, Jezusa. To jest oczywiste. I zobaczmy Ewangelię Jana, 20 rozdział. Kuba już tam czytał fragment, ale zaczniemy troszkę wcześniej. To jest też właśnie 24, tak, 20. I to jest tam czytamy w tej Mojżeszowej, w tym fragmencie, że tam jest powiedziane, że pierwszego dnia po szabacie kapłan to zrobi, tak? Pierwszego dnia po szabacie. To 20 rozdział Ewangelii Jana, pierwszy werset. A pierwszego dnia tygodnia. Jaki to jest dzień? Pierwszy dzień po szabacie. Tak, pierwszy dzień po szabacie. To jest dokładnie ten dzień, kiedy po prostu brał kapłan ten snop i po prostu dokonywał. W tym dniu jest zmartwychwstanie Jezusa. I potem jest ten moment, 11 werset. Ale Maria stała z zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących jednego u głowy, a drugiego u stóp, u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Poznała go po głosie, po tym, jak się do niej zwrócił. Tak? Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I tu jest, powiem wam, ciekawa historia, dlatego że Flawiusz, historyk żydowski, on opisuje, że też w tamtych czasach, nie wiem jak jest dzisiaj, był zwyczaj, że nie można tego jęczmienia w ogóle było dotknąć. To, co lewici brali i nieśli do kapłana, żeby on tym potrząsnął, nikt nie mógł tego dotknąć. Taki mieli zwyczaj. I nie mogli jeść. Nie mogli dotykać, nie mogli nic jeść, tak? Więc to jest taki obraz. Najpierw to coś, ten snop, przepraszam, nie to coś, ten snop, miał być dla Pana. Poświęcony, przyniesiony, po prostu miał być dla Pana. I Jezus mówi: nie możesz mnie teraz dotknąć. I co się stało w tym momencie? I wiemy, tak? I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. I teraz 19, to Kuba czytał: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po szabacie, dalej jest cały czas dzień tego święta i drzwi były zamknięte, Jezus się ukazał. I teraz, co się wydarzyło między tym fragmentem, gdzie Jezus rozmawia z Marią, mówi: nie możesz mnie dotknąć, a potem przychodzi znów tego samego dnia, wieczorem mi się ukazuje i później już pozwala Tomaszowi wkładać palec. Co się wydarzyło? Zobaczmy w Hebrajczykach, co się wydarzyło. 9:11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. To wydarzyło się między tymi dwoma spotkaniami, Marią i resztą uczniów. To się wydarzyło. W tym momencie, kiedy Jezus stał, rozmawiał, mówi: nie możesz mnie dotknąć, on w tym momencie potem został zabrany i poszedł i wszedł do świątyni Ojca w niebie. I tam wszedł ze swoją krwią i to jest ten snop przepasany czerwoną wstęgą. On poszedł tam ze swoją własną krwią i dokonał odkupienia świata. Do tej pory nikt nie mógł jeść z tego. A potem czytamy od tego 19 wersetu w 20 rozdziale: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po szabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Już mogli spożyć. i spożyciem tych pierwocin, tego snopa, to jest to, że Jezus udziela im swojego ducha. I czytamy w Koryntian, gdzie jest powiedziane, że ostatni Adam stał się duchem dającym życie lub duchem ożywiającym. I to jest cel jego śmierci i zmartwychwstania, aby nam zostało udzielone jego życie. I teraz wiecie, każda osoba, której udzielił Bóg swojego życia, w drugim Piotr nazywa, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, natury Boga. W tym momencie, kiedy ten Duch Święty on tchnął, to nie był chrzest duchem, ale było odrodzenie z ducha. Duch Święty wszedł, odrodził ich duchowo i Duch Święty zamieszkał w nich. I od tego momentu stali się uczestnikami natury samego Boga. Otrzymali zdolność do życia, aby przynosić dobre owoce. Od tego momentu. I to jest coś, co Bóg ma dla każdego z nas. Jeśli jest osoba, która tego nie ma, a chciałaby, to dzisiaj możemy się też o to modlić i Bóg ci tego da. Bóg chce dla każdego. Chce każdemu udzielić tego życia. Jest jeszcze, wiecie, ja chcę, bo ja muszę coś powiedzieć właśnie o pięćdziesiątnicy, bo to się tak troszeczkę bardzo, ale chociaż, bo to jest niesamowite i to się bardzo łączy, dokładnie. Teraz zobaczcie, wróćmy do 23 rozdziału, trzeciej Mojżeszowej i 15 werset mówi, zaraz od razu po tym święcie przaśniku, pierwocin, od następnego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczcie sobie pełnych 7 tygodni. To jest 49 dni plus ten jeden. Aż do następnego dnia po siódmym szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po 2 chleby, to jest bardzo ciekawe, po 2 chleby, każdy z 2/10 efy przedniej mąki, będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo to jest chyba jedyna ofiara. Też człowiek taki też mówił. Jedyna ofiara, gdzie Bóg powiedział, żeby zrobić chleb na zakwasie. My rozmawialiśmy o tym, tak? Dziś nawet było mówione, kwas obrazuje grzech. I zawsze na ofiary było coś, co miało być przaśne. A Bóg mówi, ale na tą ofiarę w dniu pięćdziesiątnicy ja chcę, żebyście mi przynosili po 2 chleby zakwaszone. 50 dni od czasu zmartwychwstania. W Dziejach Apostolskich, wiecie, co jest napisane na początku? Przez ile dni im się Jezus ukazywał po zmartwychwstaniu? Ucząc ich o królestwie. Przez 40 dni. I 40 dnia po zmartwychwstaniu, przez te 40 dni się ukazywał, nauczał ich, przygotowywał ich na nadchodzące królestwo. I po tych 40 dniach powiedział, teraz czekajcie na obietnicę Ojca, aż zostaniecie przyobleczeni mocą Ducha Świętego z wysokości. I wtedy będziecie mi świadkami. I wtedy on odszedł na obłokach, oni zostali, poszli na górną izbę i modlili się i czekali w jedności. Ile się modlili? 10 dni. 2 rozdział 1 wersetu mówi, a gdy nadszedł dzień, tu jest Zielonych Świąt, znowu nie ma czegoś takiego, dzień pięćdziesiątnicy. Rozumiecie? Wszystko w tych terminach. To jest szok. Dokładnie, gdy nadeszło następne święto, czas następnego święta, pięćdziesiątnicy, w tym dniu Duch Święty stąpił na nich. Czy to jest przypadek? Co, słuchajcie, 2 chleby zakwaszone. Wiecie, jak ja to rozumiem? Żydzi i narody. Żydzi i narody. I inne narody. I teraz posłuchajcie jeszcze dalej, co jest pytań 18. Oprócz chleba złożycie w ofierze 7 rocznych jagniąt bez skazy, jednego cielca, 2 barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. I teraz słuchajcie, są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana. Co im się ukazało nad głowami? Płomienie ognia. Co się stało? Oni stali się ofiarą ogniową, przyjemną dla Pana. Duch Święty stąpił i oni byli tym po prostu tą ofiarą w tym dniu. Oni. I tak został zrodzony Kościół. I chcę taką rzecz, wczoraj jakoś bardzo mi ten fragment po prostu przyszedł do serca i chcę wam coś takiego pokazać. Jakoś tak mnie to dotknęło. 10 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, tak jakby dzieli się po prostu ze swymi uczniami, tak, którzy byli z Żydów, o Kościele tak naprawdę, on wtedy rozmawia z nimi. I mówi taką rzecz, 14 werset, 10-14. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. O kim on mówił? O innych narodach. Mówi tutaj, tak, o pewnej owczarni, mówi, ale mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. I mówi tak, również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą. I teraz słuchajcie. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Tutaj tak jakby Jezus objawia swój plan dla Kościoła. Co jest jego pragnieniem? On mówi, ja chcę, by była tylko jedna owczarnia i jeden pasterz nad tą owczarnią. I kto miał być pierwszy? Żydzi. Pierwszy, najpierw on przyszedł do nich, tak? Jak z tą Samarytanką rozmawia. On mówi, niedobrze jest brać chleb dla dzieci i dawać szczeniętom. Tak? Tak się zwrócił do niej. On w tym momencie, pierwszy moment Ewangelii był dla narodu żydowskiego. Ale już tu w tym wersecie Jezus zapowiada im, mówi, mam jeszcze inne owce i je przyprowadzę do tej owczarni i wszyscy razem będziecie mnie słuchać i będzie jedna owczarnia i będzie jeden pasterz. I chcę wam powiedzieć, i to jest plan Jezusa dla swojego Kościoła. Żydzi, którzy zaczęli go, którzy słyszą go, i słyszą, że to jest ten, który mówi poselstwo od Boga i rozumieją, rozpoznają, że to jest głos Boży i idą za Słowem Jezusa, za Ewangelią, za Jego nauczaniem. Ci wchodzą w tą owczarnię i potem ci wszyscy inni z narodów, z pogan, tak? Dołączają do nich i jest jedna owczarnia i jeden pasterz. I powiem tak, to nie było łatwe dla nikogo, tak? I powiem, Żydzi mieli też z tym problem. Wierzący Żydzi na początku z tym planem, że Jezus chce wziąć teraz pogan, którzy uwierzyli w Niego i dołączyć do nich. I były z tym pewne zawirowania, tak? Piotr wiemy, że musiał 3 razy wizję mieć, żeby w ogóle po prostu pójść do domu Korneliusza, bo Żydzi nie wchodzili do domów pogan, bo byli nieczyści poganie dla nich. Musiał mieć 3 razy wizję, ale powiem wam tak, z pewnymi trudnościami, ale jednak ten Kościół, społeczność mesjańska, żydowska przyjęła pogan. Przyjęła. Ale niestety w IV wieku się wydarzyło coś strasznego. Ci przyjęci, nawróceni z pogan, na soborze nicejskim, który uczynił Konstantyn, całkowicie odłączyli się od Żydów. Żydzi nawet nie zostali wtedy zaproszeni, mesjańscy Żydzi, nie zostali zaproszeni na to spotkanie. I zostały podjęte decyzje, że od tego momentu Żyd nie będzie mógł przyjść, mesjański Żyd nie będzie mógł przyjść na zgromadzenie Kościoła. I odcinamy się od całej tradycji, od wszystkiego. I powiem wam tak, w tym momencie To, co tu Jezus mówi w tej Ewangelii Jana 10:16, całkowicie Kościół rozminął się z planem Jezusa dla swojego Kościoła. Bo Jezus chce, żeby to wszystko było razem. Jedna owczarnia, jeden pasterz i wszyscy słuchamy Jego głosu. Rozumiecie? I powiem, to, co się stało w IV wieku, to ma skazę nieraz aż do dzisiaj. Naprawdę. To ma skazę do dzisiaj. Nie ma jednej, zobaczcie, nie ma jednej owczarni. Zaczęło się od jednego pierwszego podziału. Rozstajemy się z Żydami i z Kościołem Mesjańskim. I dzisiaj mamy tysiące, 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 tysiące owczarni. A Jezus powiedział, moim pragnieniem jest jedna owczarnia i jeden pasterz. I wszyscy słuchacie mnie i żyjecie w miłości i w jedności, jako nowy człowiek w Chrystusie. Myślę, że to są czasy, kiedy właśnie, wiecie, Duch Święty, On chce to odnawiać. Te zrozumienie Kościoła, że wszyscy razem, razem w jedności, jest miejsce dla Żydów, jest miejsce dla pogan, tak? Jeszcze, wiecie, już ostatnia rzecz, będę kończył, ale to jest też, to jest bardzo ważna rzecz. I o tym czytamy w 1 Koryntian w 15 rozdziale. Że to, że Jezus zmartwychwstał, jest nadzieją zmartwychwstania nas wszystkich. W Nim, tak? I czytajmy o tym, Paweł mówi, od 12 wersetu, to jest Koryntian 15, od 12. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony z martwych. Ja chcę powiedzieć jasno, to co tutaj nazywam zmartwychwstaniem, bo nie wiem, jak wszyscy, może nie wszyscy rozumieją, ale tu chodzi o doktrynę zmartwychwstania tych, którzy umarli i zasnęli. Okej? Że będą przywróceni z grobów do życia. O tym tutaj po prostu Paweł mówi, tak? I mówi, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony z martwych, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Powiem tak, jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał, to w tym momencie zamykamy spotkanie i idźmy wszyscy do domu. Nie ma sensu. O tym on mówi, no jeśli on nie zmartwychwstał, to wasza wiara daremna, nasze kazanie, po co w ogóle my tu, co my tu robimy, tak? Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I teraz, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest, i tu jest słowo pierwiastek, ale w Grece jest pierwocinami, tam jest dosłownie pierwociny, pierwsze owoce składane w ofierze. To jest ten moment. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwocinami tych, którzy zasnęli. Jest co to znaczy? Pierwszy, który zmartwychwstał. Pierwszy. Pierwociny zmartwychwstania, tak? Więc jest nadzieją dla wszystkich, którzy po nim umarli, że oni też zmartwychwstaną.
Pierwiastko się w tym przykładzie, o którym mówiliśmy, jest pierwszy plon.
Mówi. Bardzo fajnie. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako, i tu jest jako pierwszy, znów te pierwszy, to jest te same słowo. Jako pierwociny Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że prócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Pan naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Czyli on mówi cały trud, wszystkie prześladowania, które znosił, cena, którą płacił za bycie apostołem Chrystusa. On mówi, to jest wszystko dlatego, bo mam nadzieję zmartwychwstania. Bo wiem, że zmartwychwstanę i czeka mnie nagroda. Tak? Także tyle myślę.